wszystkim. Chciałbym dzisiaj mówić na temat głoszenia Ewangelii innym ludziom. Jak to robić dobrze, żeby to do ludzi docierało. I zacznę taką historią. Część osób jest tutaj nowych, to powiem, czym wcześniej się też zajmowałem. Pracowałem w takiej potężnej organizacji misyjnej amerykańskiej, która nazywa się Liga Biblijna. I byłem dyrektorem odpowiedzialnym za zakładanie nowych zborów w Polsce i w Czechach. Także miałem pod sobą ponad 60 misjonarzy z różnych denominacji. To była największa organizacja misyjna na świecie. Zakładała rocznie ponad 5 tysięcy kościołów. A powstała przed II wojną światową. Pewien człowiek umierał w szpitalu, już skrócę tą historię, i po prostu w szpitalu Bóg się go dotknął, uzdrowił go, okazał mu łaskę i kiedy wyszedł ze szpitala, podjął decyzję, że będzie dzielił się z innymi ludźmi Ewangelią. I wiecie, trafił do zboru jakiegoś, takiego jak lokalnego, no i go przekonano chyba, doszedł do takiej świadomości razem z żoną, że najlepszą rzeczą w głoszeniu Ewangelii jest drukowanie Biblii i rozdawanie Biblii. Więc po prostu kupował Biblię i rozdawał. Później założył organizację, z czasem ta organizacja przyjęła nazwę Liga Biblijna i drukowała, miała bardzo dużo sponsorów, biznesmenów i ta organizacja drukowała miliony, miliony Biblii i rozdawała. I powiem wam jedną rzecz, którą zrobiła. Po II wojnie światowej jeden z generałów amerykańskich, który stacjonował w Japonii, poprosił Ligę Biblijną o przywiezienie Biblii. Wtedy Liga wydrukowała miliony Biblii i rozdała je w Japonii, później rozdała je w Meksyku, drukowała Biblię po chińsku, po rosyjsku, przemycała za granicę. Ale jakieś ponad 30 lat temu poproszono też Ligę Biblijną, żeby dostarczyła 25 milionów egzemplarzy Nowego Testamentu do Brazylii. To było ponad 30 albo nawet już 40 lat temu. I wiecie, oni mieli pieniądze, stać ich było na to, ponieważ mieli wielu biznesmenów amerykańskich, którzy ich wspierali, wydrukowali 25 milionów Nowych Testamentów i zawieźli je do Brazylii. Kiedy po paru latach podjęli decyzję, żeby wysłać kilku pracowników Ligi Biblijnej ze Stanów, zobaczyć, jaki efekt przyniosło przywiezienie 25 milionów Nowych Testamentów do Brazylii, kiedy odwiedzili te zbory, gdzie mieli wykaz, gdzie one trafiły, to nadal w magazynach zborowych, w piwnicy, na półeczkach, w kancelarii pastora te Biblie leżały. Część rozdali. Kiedy pytali pastorów lokalnych zborów, jaki był efekt rozdawania Biblii, no to był nijaki. Prawie nikt się nie nawrócił. Kiedy wrócili do centrali i opowiedzieli o tym, co się stało, że wydrukowaliśmy, większość jest w magazynach, część, parę milionów została rozdana i prawie nie ma żadnego efektu. Wtedy zebrał się zarząd Ligi Biblijnej i zaczęli rozmawiać i stwierdzili, że można wojsku dostarczyć super sprzęt. Rakiety, czołgi najnowsze, samoloty, myśliwce. Ale jeśli posadzisz za sterami super myśliwca, faceta, ostatnio oglądałem film Dywizjon 303. Polscy piloci uratowali Anglię. I było w tym filmie powiedziane, że kiedy angielski pilot wsiadał do jednego z myśliwców angielskich, to wyleciał tylko 15 godzin i już go wsadzali i Niemcy go od razu strącali. A Polaków nie chcieli dopuścić, mimo że przed wojną byli asami w lotnictwie i wygrywali różne pokazy, bo nie umieli mówić po angielsku. Wyobrażacie sobie? Hitler bombardował i niszczył wszystkie miasta po kolei, masę ludzi, a oni ich nie dopuszczali do walki w powietrzu, bo po prostu nie znali angielskiego. Zobaczcie, możecie dostarczyć armii bardzo dobry sprzęt, ale jeśli żołnierza nie wyszkolicie, on nie wie, jak tego sprzętu używać. I dokładnie tak samo jest w chrześcijaństwie. Zebrał się zarząd Ligi Biblijnej, stwierdzili, drukowanie Biblii, rozdawanie ludziom Biblii, to jest za mało. Trzeba siąść z ludźmi, pokazać im, jak mają czytać Biblię i rozumieć Biblię. Trzeba zaprosić ich do czytania Biblii. Mój kolega, który jest dzisiaj szefem Ligi Biblijnej w Polsce, kiedy chodził po Tarnobrzegu i zaczepiał ludzi, pytał, zadawał im dwa pytania. Czy ma pan w domu Biblię? I wiecie, że bardzo trudno było mu znaleźć Polaka, który nie ma w domu Biblii? Jest bardzo mało Polaków, którzy nie mają Biblii. Jeszcze tacy są, ale jest ich już niewielu. A kiedy zadawał drugie pytanie, a czy czyta pan Biblię? Większość powiedziała tak. Próbowałem, ale nic z tego nie rozumiem. Tego się nie da zrozumieć. Wiecie, dlaczego tak się działo? Bo działo się dokładnie tak samo jak z moim ojcem. Kiedy moja mama poszła na odpust, a moja mama kochała książki, zbierała książki, to były czasy PRL-u, więc połowę wypłaty, jak rzucali coś do księgarni, Sienkiewicz, Mickiewicz, to nakupowała i przynosiła się tam. Ciekawe jest to, że w ogóle tego nie czytała. Ale lubiła zbierać książki. I stwierdziła, że w domu nie ma Biblii. Poszła na odpust, a pan na odpuście sprzedawał Biblię. Ciekawe jest to, że sprzedawał protestanckie Biblie, bo były tańsze niż katolickie. Więc mama kupiła Biblię i przyniosła ją do domu. I co się stało? Mój ojciec zaczął czytać Biblię. Ale stwierdził, że Biblia jest jak każda inna książka. Trzeba ją czytać od początku. Więc kiedy doszedł do księgi Jozuego, zawołał mnie mój ojciec i mówi tak. Słuchaj, Hitler i Mojżesz to ci sami ludzie. Ja mówię, ciekawe, ojciec rzeczy wyczytał z Biblii. Więc zacząłem czytać i doszedłem do księgi Jozuego i mówię, masz rację, tato. Hitler i Mojżesz to ci sami ludzie. Hitler wycinał całe narody i co robił Mojżesz z Izraelem, kiedy weszli do ziemi obiecanej? To samo. Stwierdziłem, że ojciec ma rację. Zresztą nie wystarczy komuś dać Biblię. Jeśli jeszcze komuś dasz cały ze Starym Testamentem, to w ogóle on już polegnie, bo otworzy i zacznie czytać od początku. Nie? Stwierdzono, że nie wystarczy komuś dać Biblię. Większość Polaków ma Biblię. Ale większość Polaków nawet próbowała czytać Biblię. I po prostu nie dali rady. Nic z niej nie rozumieją. Kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, to pamiętacie tą historię z Filipem? Może ją opowiem, nie będę jej czytał. Ale w 8 rozdziale jest powiedziane, że wybuchło prześladowanie w Jerozolimie. Wiecie, apostołowie Jezusa siedzieli na pupach w Jerozolimie i stwierdzili, że założą największy kościół w Izraelu. Tak jak wielu pastorów dzisiaj. My będziemy mieli największy zbór. I dobrze im szło na początku, bo jak z moich obliczeń wynika, że 8 tysięcy mężczyzn się nawróciło. Jak do tego dodamy kobiety i dzieci, to ten zbór miał już 20 tysięcy. Dobrze im szło. Chcieli zewangelizować całą Jerozolimę. I Biblia mówi, że w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, że wybuchło prześladowanie. I co się stało? Kto stał za prześladowaniem? Niektórzy myślą, że to diabeł stał za prześladowaniem, ale ja myślę, że Pan Bóg do tego dopuścił, bo gdyby oni tak dalej siedzieli w Jerozolimie, to mielibyśmy chrześcijaństwo w Jerozolimie do dzisiaj, a cały świat nie byłby chrześcijański. I kiedy wybuchło prześladowanie, to cały Kościół uciekł, a apostołowie dalej zostali. Bogu chodziło zupełnie o coś innego. Chciał, żeby to apostołowie uciekli i zaczęli głosić Ewangelię, a stało się dokładnie na odwrót. To oni mieli głosić Ewangelię. To do nich Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. A oni siedzieli w 12 i się cieszyli, że mają fajny Kościół. To byli fachowcy od głoszenia Ewangelii i oni siedzieli na miejscu. Ale kiedy Kościół uciekł, to czytacie, że też Filip uciekł. Pamiętacie? Ten Filip, który został diakonem. I kiedy uciekł, jest powiedziane, że głosił Ewangelię wszystkim, nie tylko Żydom. Głosił Żydom, Samarytanom. Głosił. I pamiętamy tą historię, od 26 ją czytamy, że kiedy był w centrum przebudzenia, ja bym wtedy chyba Ducha Świętego nie posłuchał, bo pomyślał, że to sam diabeł do mnie przemówił. Słuchajcie, facet jest w wioskach samarytańskich, nawraca się setki ludzi, on jej chrzci, głosi im Ewangelię i nagle słyszy głos. Idź na drogę pustynną, gdzie nikogo nie ma. Ja bym pomyślał, że to diabeł do mnie mówi, no nie? Że chce mnie odciągnąć od ewangelizacji. Ale Filip dobrze znał głos Ducha Świętego i poszedł na pustynię, gdzie nie ma życia, gdzie nie ma ludzi, i czekał przy drodze. I czytamy to, że jedzie, patrzy, a tu nagle jedzie orszak. Jadą żołnierze, jedzie ozdobny rydwan, bardzo drogi wóz i słyszy głos, podbiegnij do tego rydwanu, więc podbiegł i widzi faceta ubranego w dostojny strój, później się okazuje, że to jest minister skarbu królowej i przyjechał do Jerozolimy pokłonić się Bogu Jahwe, bo stwierdził, że wszyscy bogowie na świecie to fałsz i jest tylko jeden prawdziwy Bóg, Bóg żydowski. Mało tego, ten facet miał księgę Izajasza. Nie wiem, ale tego nie wyczytacie w Biblii, to wiem od tego, to z historii. Żydzi nie mieli księgarni chrześcijańskiej ani żydowskiej, w której sprzedawali Biblię. Nie można było przyjechać do Jerozolimy, wejść do księgarni i poprosić tak, zwój Izajasza, Jeremiasza i księgi Mojżeszowej. Wiecie, kto miał zwoje w tamtym czasie? Zwoje były tylko w synagogach, bo synagogi już wtedy były, i w świątyni. Zwoje czytali tylko kapłani. Nie miał nikt dostępu do zwojów, do ksiąg, do Biblii. Ten facet miał księgę Izajasza i czytał ją. Wprawdzie był po grecku przetłumaczony Stary Testament, nazywał się Septuaginta, jakieś 100-200 lat temu, ale była druga trudność jeszcze. Wszystkie zwoje i Stary Testament był przepisywany ręcznie. Jeszcze za czasów szlacheckich w Polsce przepisana ręcznie cała Biblia kosztowała 3 razy konopki wielkie. Razem z ziemiami, z chłopami, z budynkami. Taka była wartość jednej książki. Filip podbiega, facet czyta Izajasza na głos, więc słyszy Filip, co on czyta. Po hebrajsku czytał, znał hebrajski. I czyta, że prowadzą go na rzeź, prowadzą go jak owce na rzeź, jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi. I Filip podbiega, facet patrzy na niego i mówi: Filip, rozumiesz, co czytasz? A mówi: jak mogę rozumieć? Bo on nic nie rozumie, co ja czytam. Typowy Polak, prawda? I zaprasza Filipa i Filip wsiada obok w rydwanie i jadą dalej. I zaczyna się rozmowa. Zobaczcie, ten eunuch, dworzanin etiopski, pyta Filipa, o kim on pisze. Nic nie rozumie. Jest powiedziane w tekście, że Filip, wychodząc z tego fragmentu, wyłożył mu całą drogę związaną z Jezusem Chrystusem. Wytłumaczył mu, że to jest mowa o Jezusie Chrystusie, że przyszedł Bóg, wcielił się w człowieka, Jezus Chrystus, Syn Marii, umarł na krzyżu, zmartwychwstał. Wyłożył mu całą Ewangelię. Co trzeba zrobić, że trzeba go przyjąć do serca, ustami uwierzyć w to, że on jest prawdziwym Mesjaszem, na dowód tego, że w sercu wierzysz, wchodzisz do wody, przyjmujesz chrzest. I facet go słucha. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Minister skarbu. Kiedy podjeżdżają do jakiejś sadzawki, bo przy drodze jakaś sadzawka była, on sam go pyta, co stoi na przeszkodzie, żebyś mnie w takim razie ochrzcił. Na co Filip mówi, a wierzysz, że Jezus jest Mesjaszem? Tak, wierzę, całym sercem. No to mówi, nic nie stoi na przeszkodzie. Zatrzymali rydwan, cały orszak, weszli do wody i facet stojąc w wodzie powiedział, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Bogiem, umarł za moje grzechy, wyznaję go moim Panem i Królem. I w tym momencie Filip go ochrzcił. Zobaczcie, skróciłem wam pewną tą historię, którą dobrze znacie, ale dlaczego ona jest taka ważna? W kontekście nas, Polaków. Dlaczego ona jest taka ważna? Bo my mamy zupełnie trudniej niż Filip i apostoł Paweł. Kiedy Paweł głosił Ewangelię, to głosił jedynego prawdziwego Boga. Głosił Grekom i Rzymianom bardzo często, bo Paweł poszedł do Europy. Oni wierzyli w ilość bożków, a Paweł tak głosił i przekonywał do prawdziwego Boga. Zresztą, kiedy my głosimy Ewangelię w Polsce, mamy o wiele trudniej, bo my głosimy do ludzi, Polaków, którzy już z góry wiedzą lepiej i uważają, że są w najlepszym kościele, który ma tradycję 2000 lat, są głęboko wierzący i to ty jesteś z jakiejś dziwnej sekty, kociej wiary i tak dalej. Jest bardzo trudno z kimś rozmawiać. Kiedy rozmawiasz z kimś, kto uważa, że wie lepiej, a w ogóle nie czyta Biblii i nic z niej nie wie, no nie? Danusia ostatnio opowiada, jak rozmawiała z synem, żołnierzem, najmłodszy syn. On coś się zaczyna Danusi czepiać i Danusia mówi, synku, Jak ja mogę z Tobą rozmawiać na temat tego, w co ja wierzę, jak Ty w życiu Biblii nie przeczytałeś i nie ma o czym rozmawiać? Skąd Ty wiesz, że Ty dobrze wierzysz? Zobaczcie, my mamy o wiele trudniej niż Paweł i Filip. Jeśli człowiek, który potrzebuje być oświeconym, bo kiedy z kimś rozmawiasz, to ta osoba musi poznać prawdę, być oświecona, to ten Etiopczyk, o którym tutaj czytamy, reprezentuje wielu Polaków w naszym narodzie i na całym świecie, którzy potrzebują poznać Jezusa. Zobaczcie, wokół nas, w pracy, nasi sąsiedzi i wierzący ludzie, w cudzysłowie wierzący, jest wielu ludzi szczerych i szukających Boga. Ale kiedy rozmawiasz, to oni nic nie wiedzą o Biblii. I najlepszym sposobem, żeby tą osobę oświecić, osobę, która chodzi do kościoła, szuka Boga i nawet w domu ma tą Biblię, jest zaprosić ją do czytania Biblii. Zrobić dokładnie to, co Filip zrobił. Podbiegł i zapytał, czy rozumiesz, co czytasz? Czy w ogóle trzeba zachęcić tą osobę, żeby zaczęła czytać. Najlepiej jest od Ewangelii, żeby ta osoba zrozumiała podstawy chrześcijaństwa. Bo Pismo Święte, trzeba komuś powiedzieć, jest pisanym Słowem Boga. Także zobaczcie, on, Etiopczyk, posiadał Pismo, ale nie rozumiał. I dokładnie tak samo jest dzisiaj w Polsce, że ludzie mają Biblię. I zdarzają się osoby, które są zainteresowane Pismem Świętym. Ale musi być ktoś, kto zacznie z nimi zadawać mu pytania. Dlatego, słuchajcie, to jest tak bardzo ważne i to podkreślam jako pastor, żeby nie zapraszać ludzi do naszego kościoła. Nie powinniśmy ludzi zapraszać do kościoła na nasz czy na nabożeństwo. Bo ludzie nie szukają zmiany kościoła. Nie bądźmy jak Świadkowie Jehowy. Mój kościół jest lepszy niż twój. Jak się zapiszesz do nas, na pewno pójdziesz do nieba. My głosimy ci prawdę. Nie bądźmy Świadkami Jehowy. Zaprośmy kogoś do relacji z Jezusem Chrystusem i do relacji z Jego Słowem. Bo Chrystus powiedział, Słowo to ja. Postawił znak równości. Jeśli kogoś zapraszasz do relacji z Jezusem, to on się czuje bezpiecznie, bo ty go nie namawiasz do żadnego kościoła. Jeśli kogoś zapraszasz do czytania Słowa Bożego, Pisma Świętego, bo pokażesz mu, że Jezus powiedział, że moje słowa to ja, to wtedy on się czuje bezpiecznie, a jednocześnie on widzi, czytając z tobą Biblię, że on nic nie wie o Jezusie, że on nie zna w ogóle Jezusa, że on w ogóle nie wie, co to jest prawda. To jest, dlatego to jest tak ważne. Jest to narzędzie do tego, żeby komuś, kogoś oświecić, pomóc mu zrozumieć prawdę. I Duch Boży przyjdzie na takie spotkanie, kiedy z kimś czytasz Biblię i go będzie oświecał, będzie mówił przez Pismo Święte do serca tej osoby. I bardzo ważną rzeczą jest, kiedy czytasz kimś Pismo, nie dopowiadać niektórych rzeczy. Kiedy dojdziesz na przykład do jakiegoś wersetu, gdzie będzie o Marii, to wtedy nie musisz koniecznie powiedzieć, a widzisz, a tu Maria powiedziała, że trzeba Jego słuchać, a nie jej. Niech to Duch Święty komuś dopowie, no nie? Ty tylko czytasz z kimś Pismo i mu zadajesz pytania, o czym tu jest mowa, kto to mówi, po co, jak masz to zastosować w życiu. Pamiętamy te słowa na koniec Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię i tam jest powiedziane, czyńcie kim? Uczniami. Czynić kogoś uczniem, to nie przyprowadzić do kościoła i zapisać do szkoły. To nie jest czynienie kogoś uczniem. Nie każda osoba, która przyprowadzi dziewczynkę, chłopca i zapisze do szkoły, to od razu nauczyciel. Pan dyrektor się cieszy, mówi, o, dziesiątkę pani przyprowadziła, a chce pani u nas pracować? To tak nie działa w Giżycku. Nie wystarczy kogoś przyprowadzić do szkoły. Tutaj chodzi o to, żeby przyprowadzić kogoś do czytania Biblii, do relacji z Jezusem. I w tym momencie my stajemy się nauczycielem dla tej osoby. Zaczynamy z kimś czytać. Ciekawą rzeczą, zobaczcie, że Bóg przygotował tego Etiopczyka. On szukał Boga. Biblię możesz czytać tylko z kimś, kto szuka Boga. Jeśli z kimś rozmawiasz o Jezusie Chrystusie, opowiesz mu świadectwo ze swojego życia albo z życia naszego kościoła, że ktoś został uzdrowiony, że czyjeś życie się przemieniło i powiesz, i to zrobiło Pismo Święte, Jezus to zrobił, a ktoś mówi, tamto bzdury. Czy ta osoba szuka Boga? Nie. Jeśli ktoś nie chce z tobą czytać Pisma Świętego, to nie należy tej osoby w sercu skreślić. Ja tego nie mówię. Obłóż tą osobę gnojem. Jak z tym drzewkiem. Módl się o tę osobę. Módl się o to, żeby zmieniły się tak okoliczności w życiu tej osoby, że ona sama przyjdzie, zapuka i powie, a mógłbyś mi znowu powiedzieć o Jezusie, ze mną Pismo czytać, bo wszystko mi się w życiu wali. Ale osoba, która nie ma pragnienia czytać Pisma Świętego, to nie zmusisz tej osoby. Nie stawaj się wtedy agresywny jak Świadek Jehowy. Ten Etiopczyk szukał Boga. On już czytał, tylko nie rozumiał. Słuchajcie, wcześniej czy później Bóg na drodze każdego z was postawi osobę, która w Giżycku, w okolicy szuka Boga, czytała i nic nie rozumie i chce, żeby ktoś jej pomógł w zrozumieniu. Bóg przygotował jego serce i zobaczcie, że przygotował też Filipa. Wiecie, że Filip był Żydem? A wiecie, że Żydzi za jego czasów nauczali, że nie można się zadawać z poganami, czyli z cyganami na przykład w Polsce? My też mamy takich, z którymi nie lubimy jako Polacy się zadawać. To są cygany na przykład. Jak ktoś za dużo patriotyzmu ma w sercu, to w ogóle się nie będzie zadawał z Ruskimi, z Niemcami. W ogóle my z nikim się wtedy nie będziemy zadawać. Ale zobaczcie, Bóg tak zmienił Filipa, że on rozumiał, że w oczach Bożych życie wszystkich narodów i wszystkich ludzi jest drogie. I nie przeszkadzało mu to, że rozmawiał z gościem, który miał ciemną skórę, był murzynem. I głosił mu, obydwu Bóg przygotował. Dlatego kiedy na naszej drodze staje ktoś, kto ma otwarte serce, to nie nasza elokwencja, nie to, co my mówimy, to Duch Święty działa. Naprawdę. No, my z Danusią jesteśmy ciągle pod wrażeniem Ewy z Ełku. Kiedy 2 miesiące temu pojechaliśmy, ta kobieta siedziała, zrobiła nam kawę, sałatkę, wszystko, jest bardzo gościnna, jest niesamowicie ciepła. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać o Biblii, to ona negowała Biblię. Ona mówiła, Biblia to sfałszował Kościół. Biblię to ludzie napisali. Ona po prostu naprzeciwko mnie siedziała osoba, która negowała Biblię. I mówiła, że o różnych dziwnych rzeczach. Że Bóg jest wszędzie, w przyrodzie i tak dalej. I wtedy wiecie, co zrobiłem? Otworzyłem Ewangelię Jana i wytłumaczyłem jej 2 wersety. Na przekór niej. Otworzyłem, wytłumaczyłem jej i zadałem jej proste pytanie. Stałaś się dzieckiem Bożym? Bo ona się uważała za wierzącą. Ona mówi, jak mi teraz tłumaczysz, to ja widzę, że nie jestem dzieckiem Bożym. A mówię, dzisiaj jak pojedziemy z Danusią wieczorem, siądź i porozmawiaj z Bogiem, oddaj mu serce. Przyjechaliśmy za tydzień, to ona mówi, że przez cały tydzień czyta tylko Biblię i Biblia jest dla niej autorytetem. Kto to zrobił? Ja? Danusia? To ja tak pięknie gadałem? Nie, to zrobił Duch Święty. Znaczy, jeśli na waszej drodze Bóg postawi kogoś, kto ma troszkę uchylone serce, to Duch Święty działa tak, jak na tego Etiopczyka przez Filipa, że ta osoba po tygodniu już będzie zupełnie kimś innym. Ale trzeba ją zaprosić do czytania Biblii. Gdybym nie otworzył Biblii, tylko z nią rozmawiał, z Ewą, do dzisiaj byłaby nienawrócona. To Biblia to zrobiła, Pismo Święte. Bardzo często jest tak, że jeśli człowiek zaczyna czytać Biblię i nie ma nikogo, kto by mu wyjaśnił albo pomógł mu zrozumieć, to w sercu takiej osoby pojawia się frustracja i złość. Mówi, Boże, ksiądz mówił, żeby czytać, ale dobrze powiedział, że trzeba czytać, ale i tak nic nie zrozumiesz. Ja nic nie rozumiem, wiecie? W wielu parafiach jest tak mówione. Wychodzi ksiądz proboszcz i mówi, ludzie, czytajcie Biblię. Moja mama do dzisiaj czyta Biblię i nic z niej nie rozumie. Nadal jest nienawrócona. Kościół zachęca do czytania Biblii, ale Kościół mówi coś takiego. Ale pamiętajcie, kochani ludzie, i tak tego nie zrozumiecie, ale jak będziecie czytać, to Bogu się podoba, że ktoś czyta. Ale i tak nic nie zrozumiecie, bo to my jesteśmy od tego, żeby wam tłumaczyć. I wtedy ktoś czyta, przychodzi do duchownego, mówi, proszę księdza, tutaj jest napisane, że biskup powinien mieć żonę i dzieci. Źle to rozumiesz. I tak odwróci, że człowiek już nic nie rozumie. I co się dzieje? Człowiek odkłada to na półkę, bo jest sfrustrowany. bo co innego czyta, co innego mu tłumaczą. Ale Słowo Boże, Jezus w Ewangelii powiedział: Ojcze, Boże Ojcze, dziękuję Ci, że zakryłeś to przed mądrymi tego świata. Kogo miał na myśli, mówiąc mądrymi? Wykształconymi, duchownymi. A objawiłeś to prostym ludziom, że kiedy będą czytać, będą rozumieli. I Słowo, moje Słowo, Słowo, którym ja jestem, zmieni ich życie, zmieni ich serce. Tak to działa. Słuchajcie, Filip musiał się Duchowi Świętemu poddać i zgodzić się na to, żeby pójść na tą świątynię, na tą pustynię. I powiem wam, że bardzo często my się modlimy, żeby Bóg nam stawiał na drodze ludzi, którym moglibyśmy tłumaczyć Biblię, ale tak sobie rozpiszemy cały tydzień, zaplanujemy, że w ogóle nie mamy czasu dla ludzi. Nie wiem, czy kiedyś wam opowiadałem historię. W kościele, w którym byłem pastorem, w Kraśniku, w moim rodzinnym mieście, dwie starsze siostry chodziły po lesie, poszły na spacer. I zauważyły młodego chłopaka, który chodzi, około 30 lat, tak dziwnie się zachowuje. Patrzy na drzewa. I chyba sznur miał nawet ze sobą. Więc podeszły do niego i zapytały się go, co on tutaj robi, skąd on tu jest i co on tutaj chce. Facet był tak sfrustrowany, że mówi, że jest z Puław, to jest 70 km dalej, i mówi, przyjechałem tutaj się powiesić. Tak po prostu, do dwóch starszych kobiet. One spędziły z nim 3 godziny, głosiły mu Ewangelię, powiedziały, że życie dał mu Bóg, i że jeśli odbierzesz sobie życie, pójdziesz do piekła. Ale Jezus może zmienić twoje życie. Słuchał je przez 3 godziny i nie odebrał sobie życia. Zostawił numer telefonu, swój adres w Puławach. A ja wtedy jeździłem do zboru w Puławach i głosiłem tam. Przyjechałem do tego zboru, opowiedziałem im tą historię, dałem pastorowi ten adres i w tym samym czasie ten zbór wychodził na ulicę i głosił ciągle Ewangelię. Bo chcieli, żeby ludzie się nawracali z ulicy w Puławach. I szukali kontaktu z ludźmi. Zaczepiali ludzi na ulicy i mówili, nawróć się, chcesz z nami kontaktu, przyjdź do nas. I kiedy dałem im adres człowieka, który był już gotowy, jak na talerzu, nigdy go nie odwiedzili. Po wielu miesiącach się dowiedziałem, że nigdy tego człowieka nie odwiedzili. Słuchajcie, czy to ma sens, takie chrześcijaństwo? Bardzo często słyszę, jak ludzie wierzący mówią, albo pastorzy mnie często pytają, czy twój zbór wychodzi na ulicę w Giżycku i głosi? Ja mówię, nie robię tego. Mówię, dlatego, że bardzo trudno jest kogoś na ulicy zaczepić, przyprowadzić do Chrystusa. Mówię, robiłem to i są małe efekty. Mówię, jeśli ktoś chce u mnie zboże, idzie na ulicę i głosi. Ale ja tego nie organizuję. Ale szkolę ludzi, jak ewangelizować jeden na jeden. I wiecie, że bardzo często ludzie mówią o ewangelizacji ulicznej, wychodzą na ulicę, a wokół niego są ludzie otwarci. W pracy albo w rodzinie. I człowiek tak sobie wypełni czas obowiązkami, że nigdy nie odwiedzi tej cioci, wujka albo komuś w pracy nie powie Ewangelii. A w pracy, wiesz, pastor, to ja myślę o innych rzeczach, o pracy myślę. No ale to przecież ktoś obok ciebie siedzi w biurku albo sam cię zapytuje tak, co tam u was w tym kościółku? Człowiek od razu myśli, że jak ktoś tak zada pytanie, to jest złośliwy. Nie, może ktoś szuka właśnie kontaktu. Zresztą bardzo często chcemy, żeby ludzie się nawracali, ale tak sobie zaplanujemy czas, że nie mamy czasu dla tych ludzi. I bardzo często z góry już w głowie osądzamy ludzi, siedząc w pracy albo sąsiadów. Ta osoba, Boże, nigdy się nie nawróci. Ten też się nigdy nie nawróci. A ten to ma tak wywrócone życie, że się nigdy nie nawróci. O, to jest dobra kandydatka. Chodzi ciągle do kościoła, jest miła, kulturalna, tylko tak, taka zadziorna w tym swoim katolicyzmie. My tak często patrzymy, tak sortujemy ludzi. Ale jak miałem pod sobą 60 misjonarzy, to najczęściej nawracają się ludzie, o których byśmy w życiu nie pomyśleli, że się nawrócą. Zresztą Bóg musiał zmienić podejście Filipa. Filip musiał pójść na tą pustynię, musiał podejść do człowieka, który, a naród go nauczał, że nie powinien zaczepiać obcych z innych narodów, bo to są goje, psy, niewierni. Podszedł, zaczął z nim rozmawiać. Bóg musiał zmienić podejście Filipa do ludzi. Dlatego się zaczęli nawracać. Ale to, co naprawdę spowodowało nawrócenie, to było wspólne czytanie Pisma Świętego. I bardzo ważną rzeczą, kiedy z kimś czytasz Pismo i kiedy opowiadasz o sobie, jak to w tobie zadziałało Pismo Święte, to lekarstwo, jak to w tobie zadziałało, to musisz to tak przedstawiać, żeby ta osoba cię zazdrościła. I wiesz, czego osoba ci będzie zazdrościć? Nie twojego kościółka i twojego pastora, który jest łysy, gruby i tak dalej. A wiesz, że nasz pastor usieje już, tak czyta Biblię, że usieje i tak się objadł tym Słowem Bożym, że brzuch mu jest. Ludzie nie będą cię zazdrościć kościoła, pastora, uwielbienia i tak dalej. Ludzie ci będą zazdrościć, że twoje życie się zmieni. Kiedy z kimś rozmawiasz o Jezusie, to ciągle musisz mówić, a jak jest u ciebie, jak jest u mnie. I ktoś siedzi, słucha i mówi, to ja bym też tak chciała. To ja bym też tak chciał jak ty. To możesz. Mam ciotkę w Stanach Zjednoczonych, która jest rodzoną siostrą mojej mamy. I wiecie, ona 3 lata mieszkała na Singapurze razem z mężem i przez 3 lata chodziła na grupę domową do kościoła baptystów. I się nie nawróciła. I pamiętam, jak kiedy ją odwiedziłem na lotnisko, za chwilę miała iść już tam za bramki, pijemy kawę i ona tak patrzy na mnie. I wiedziałam, że nie ma sensu otwierać ust i cokolwiek do niej mówić, bo ona wszystko wie. Siedzę, piję kawę, patrzy na mnie i mówi tak, do mnie. Ja bym chciała tak wierzyć, jak ty i twoja siostra. Tak rozmawiamy na inny temat, nagle kobieta patrzy na mnie i mówi, chciałabym tak wierzyć, jak ty i twoja siostra. Już usta otwierałem, a ona, nic nie mów. Wiem, co chcesz powiedzieć. Moja ciotka. Chcesz mi powiedzieć, że też tak mogę? Ja kiwałem tylko głową i uśmiechnąłem się, mówię, tak, to właśnie chciałem powiedzieć. I co, skorzystała z tego? Nie, do dzisiaj jest nienawrócona. Jest totalnie nieszczęśliwa i pogubiona. Jest obrzydliwie bogata i nieszczęśliwa. To, co dotyka się ludzkich serc, to to, kiedy otwierasz Pismo Święte. Wiecie dlaczego? Bo kiedy jako katolik przeczytałem Pismo Święte, Nowy Testament i nie znałem żadnego heretyka, nawet Świadka Jehowy, to przeraziłem się po lekturze Nowego Testamentu, bo nie znalazłem cudownej krainy czyszczącej grzechy, czyli czysta. Po lekturze Nowego Testamentu zobaczyłem, że jest tylko piekło i niebo. I przeczytałem swój testament. Przeczytałem, za co pójdę do tej drugiej krainy, do piekła. Kłamcy, cudzołożnicy, tacy, owacy. I widziałem, że czytam o sobie i że nie ma dla mnie ratunku. Kiedy zapraszasz kogoś do czytania Pisma Świętego, to po prostu oczy mu się otwierają, bo mu cytujesz, czytasz z nim. I on widzi, że tu nie ma żartów, że to się źle skończy dla niego. I mówisz do niego i wiesz, że Jezus chce cię uratować tak jak mnie uratował i cię kocha. I żaden kościół ci nie pomoże, ani mój, jakbyś do nas przyszedł. To wcale nie będzie mi miło, bo my tak bardzo chcemy kogoś przyciągnąć, żeby było miło i nam, i pastorowi, żeby było miło. Ale u nas nie ma nagród za to, że kogoś przyciągniesz do kościoła. To wcale nie chodzi o to, że kogoś do kościoła zaciągnąć. Tylko żeby powiedzieć komuś, jak Jezus zmienił twoje życie. I zacząć czytać z kim Pismo Święte. I kiedy pokazujesz mu to, co się z nim może stać, to powiem wam, większość facetów nawraca się ze strachu przed piekłem, a nie z miłości do Jezusa. Bo rzadko zdarza się facet, który kocha innego faceta. Są tacy, nazywają się homoseksualiści. Ale zazwyczaj facet się nawraca do Jezusa wtedy, kiedy mu się wszystko wali w życiu. To kobiety się nawracają z miłości, bo jest ktoś, jest mężczyzna, jest Chrystus, który ją całkowicie kocha i akceptuje. Ale zobaczcie, kiedy czytacie z kimś pismo, wtedy ludziom się oczy otwierają. Wtedy zaczyna się coś dziać. Kiedy mówisz o tym, jak Chrystus zmienił twoje życie i ktoś ci zaczyna zazdrościć twojego życia, Danusia często opowiada, jak jestem przy niej, komuś opowiada, mówi, kiedyś miałam całą stertę lekarstw, całą reklamówkę, a teraz już nie mam. Wiecie, jaka to oszczędność? Czasami kogoś można złapać na to, jeśli tak bardzo kocha pieniążki, że się zastanowi, że może warto przyjść do Jezusa, tego uzdrowi, zabierze mu całą reklamówkę lekarstw. Kiedy rozmawiasz z kimś, to ta osoba jest niezbawiona. I chodzi o to, żeby ją przyprowadzić do poznania Jezusa, żeby się nawróciła. A kiedy ta osoba poprzez lekturę Pisma Świętego mówi tak, chce oddać swoje serce Jezusowi i oddaje i nawraca się, to wtedy nadal jej nie przyprowadzasz do naszego Kościoła. Tylko pokazujesz jej, jak Jezus chce, żeby ona, ta osoba, żyła. Uczysz ją życia, czyli rozwiązywania grzechów i problemów. I znowu z nią czytasz Pismo, żeby jej pokazać, jak Jezus chce zmienić twoje życie, osobie już nawróconej. Bo wiemy dobrze, że jak ktoś się nawróci, to od razu nie znikają wszystkie jego problemy i grzechy. Mało tego, często diabeł przyjdzie i mówi, no i co z tego, że się nawróciłeś, jak dalej masz takie same problemy i grzechy? To po co było słuchać tego heretyka? Ale pokazujemy, że dopiero wystartowałeś z Chrystusem. Pojawił się pokój i radość w twoim sercu. Ale teraz musisz zacząć się modlić o swoje grzechy i problemy i Jezus je będzie zabierał. Czyli uczysz kogoś, jak ta osoba ma żyć w małżeństwie, w relacji z żoną, z dziećmi, rodziną, w pracy. Pokazujesz fragmenty w Pismie Świętym, jakie trzeba mieć podejście do pracy, na przykład zawodowej. Bo jeśli ktoś się nawrócił i mówi, mój pracodawca to złodziej, ja też będę go okradał, to pokazujesz mu fragmenty, że nie możesz tak robić. Uczysz kogoś życia, a jak osoba zmienia mu się życie, rezygnuje z grzechów i z problemów, to dopiero wtedy mówisz mu o potrzebie chrztu wodnego. Bo wtedy ta osoba już ma przemienione życie. Wtedy Jezus dla tej osoby jest autorytetem, Pismo Święte jest autorytetem i ty jesteś autorytetem. I ta osoba już jest po takiej lekturze Pisma Świętego, że widzi, że sama ci ta osoba non-stop pyta, słuchaj, a dlaczego ty mnie nie zapraszasz do swojego kościołka? No wiesz, no bo Kościół nie zmienia życia, tylko Chrystus. No tak, ale odkąd czytam z tobą Pismo Święte, to widzę, że to, co naucza Pismo Święte, a to, co mówi mój Kościół, do którego ja chodzę, tradycyjny, to dwie różne rzeczy. I wtedy możesz powiedzieć, cieszę się, że to widzisz, bo zobacz, to Pismo cię przekonało i Duch Święty, a nie ja. Pamiętasz, że nie wypowiedziałem ani jednego negatywnego słowa przeciwko twojemu Kościołowi. Tak, i za to cię cenię, mówi ta osoba. Ale jeśli ktoś od razu na wstępie, głosząc komuś Ewangelię, wyłoży mu wszystko negatywne, w co on wierzy, jest jak spuszczony taki wściekły pies, to kto taki będzie chciał później przyjść do twojego Kościoła? To nie jest dobra nowina, to jest wtedy negatywna. Dopiero kiedy człowiek się nawróci, kiedy nauczysz go żyć z Chrystusem, możesz mu powiedzieć o chrzcie wodnym. On cię sam o to zacznie pytać. A kiedy przyjmie chrzest i stanie się częścią naszej rodziny, Kościoła, wtedy go uczysz, jak głosić dobrą nowinę innym. Dopiero wtedy. To wtedy go uczysz, żeby mówił innym, żeby się podzielił tym, co Chrystus zrobił w jego życiu. I zobaczcie, ciągle jest to oparte o Pismo Święte. Jezus powołał nas do tego, żebyśmy czynili ludźmi uczniami, czyli opowiadali im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Jak szkoliliśmy misjonarzy w Lidze Biblijnej, to uczyliśmy ich takiego podejścia jak z bronią. Że bierzesz broń do ręki, celujesz w cel, strzelasz i patrzysz, czy dobrze trafiłeś, czy nie, i poprawiasz. Uczyliśmy tego misjonarzy, że kiedy głosisz komuś dobrą nowinę, to patrzysz, jaki jest skutek. Wiecie, jak łatwo jest sprawdzić, jaki jest skutek tego, co powiedziałeś do osoby niewierzącej? Wystarczy zadać jedno proste pytanie. To co musisz zrobić, żeby oddać życie Jezusowi? Jeśli osoba powie, powinien się spotkać z swoim pastorem, to nie jest dobra odpowiedź. To źle głosisz Ewangelię. Powinienem przyjść do twojego kościółka? To też jest zła odpowiedź. To znaczy, że źle głosisz dobrą nowinę. Jeśli ktoś powie, powinienem podjąć decyzję i pomodlić się, zaprosić Boga do swojego życia, powinienem mu oddać swoje życie, powinienem go uczynić królem i panem swojego życia, oddać mu wszystkie dziedziny swojego życia, wtedy możesz mieć pewność, że dobrze komuś wytłumaczyłeś Ewangelię. Kiedy on wie, że co on ma zrobić. Wtedy dopiero jesteś spokojny, że wytłumaczyłeś komuś Ewangelię. Pamiętamy Korneliusza z Dziejów Apostolskich? On jest takim typowym Polakiem. Pamiętacie, to jest 10 rozdział. Pamiętacie, że ten człowiek się bardzo Bogu podobał? że się modlił kilka razy dziennie, że pomagał biednym, że dawał wielkie jałmużny Żydom, a sam był Rzymianinem, czyli był poganinem, który uwierzył w prawdziwego Boga, ufał, że Jahwe jest prawdziwym Bogiem. Ale kiedy objawił mu się anioł, to macie kilka dziwnych rzeczy w tym fragmencie, w 10 rozdziale. Po pierwsze, anioł nie powiedział mu dobrej nowiny. Wiecie, że anioł zna lepiej Biblię niż każdy na tej sali? Każdy anioł Pana Boga zna Biblię na pamięć. Ja nie znam. Dlaczego anioł nie powiedział Korneliuszowi dobrej nowiny o Jezusie? Dlaczego mu nie powiedział, kup sobie Biblię? Wiem, że to kupę kasy kosztuje, ale załatw sobie, czytaj, módl się, uwierz w Jezusa. Dlaczego mu nie złożył? Tylko powiedział, podobasz się Bogu. Bóg mi kazał do ciebie przyjść i ci powiedzieć, że mu się podobasz. I powiedział, i poślij po Szymona Piotra, który jest nad morzem, w domu garbarza. I Korneliusz tak zrobił. I kiedy przyszedł Piotr, stanął pośród nie tylko Korneliusza, ale cały dom był ludźmi wypełniony, bo Korneliusz prosił wszystkich, którzy szukali Boga serca. Żołnierzy, rodzinę, służbę. Piotr stanął i powiedział, wzywaliście mnie. Tak naprawdę to anioł wezwał Piotra. I Piotr mówi, czego ode mnie oczekujecie? I Korneliusz mówi, anioł kazał nam ciebie posłuchać. Słuchajcie, dokładnie takie historie opowiadałem wam 3 tygodnie temu, dzieją się w Zielonej Górze, jak byłem. Pojechałem do Zielonej Góry, powstaje tam zbór z biznesmenów złożony i chłopak, który ma na imię tak samo jak ja, Sebastian, kupuje mięso, zawozi do ośrodka katolickiego, gdzie zakonnice prowadzą dla biednych ludzi i mówi, że kiedy zawiózł to mięso, kierowniczka mówi, panie Sebastianie, musimy poważnie porozmawiać. A mówi, słucham. Dzisiaj rano jechałem autobusem do pracy i usłyszałem głos, który powiedział do mnie, musisz go wysłuchać, on ci powie prawdę o Bogu, niech Pan mówi. I on siada i głosi Ewangelię. To, no, dokładnie to samo, co z Korneliuszem. Te same cuda mogą się dziać dzisiaj w Polsce. I on im wyłożył drogę zbawienia. Mimo, że kobieta jest w ośrodku katolickim, najlepszym kościele w Polsce, to usłyszała głos, Bóg do niej powiedział, on ci powie prawdę o mnie. I Piotr wygłosił. Jak się czyta historię o Korneliuszu, pojawia się jedno pytanie. Skoro Korneliusz podobał się Bogu, więc po co Bogu był potrzebny Piotr? Słuchajcie, to jest fantastyczna historia, którą możesz z kimś przeczytać. Jeden rozdział i zadać komuś, niewierzącemu, kto biega do kościółka, jest bardzo gorliwy, pomaga ludziom, nikogo nie okradł, nic złego nie zrobił. Przeczytaj z kimś tylko tą historię i zadaj jedno pytanie. Skoro Korneliusz podobał się prawdziwemu Bogu Ojcu tak bardzo, to po co Bogu Ojcu był potrzebny Piotr? Gdyby Korneliusz wtedy umarł, Piotr by nie doszedł. Poszedłby do nieba? Możesz komuś zadać pytanie? Nie poszedłby. Bo nie mieszkał w jego sercu Jezus. Dopiero kiedy Piotr przyszedł i wyłożył dobrą nowinę, wszyscy się nawrócili. Słowo nawrócić się, oddać życie Bogu, wtedy są dopiero bezpieczni. Piotr im wyłożył dobrą nowinę. I wtedy możesz komuś powiedzieć, czy ty rozumiesz, że musisz czytać Pismo Święte, że nie możesz zawierzyć życia ani mi, ani żadnemu duchownemu, ani żadnemu kościołowi, że masz tylko jedno życie, nie możesz ryzykować? Wielokrotnie, kiedy z kimś czytam Pismo Święte, mówię, ja nie wierzę w Kościół, w którym jestem pastorem. Ja nie wierzę w to, że to jest najlepszy Kościół, jedynozbawczy. I tak samo twój Kościół, do którego ty chodzisz, katolicki, też nie jest jedynozbawczy. To nie ma podstaw biblijnych. Bo żaden Kościół nie jest jedynozbawczy. I żaden Kościół nie głosi tylko prawdy. Każdy Kościół popełnia błędy. I unika jak ognia ludzi, którzy przychodzą i mówią, nasz Kościół jest najlepszy, zapisz się do nas. To jest szajba. Najlepsze to jest Jezus Chrystus. Najlepsze to jest Jego Pismo. Tylko Jezus się nie okłamie i nie oszuka. Ja mogę Cię okłamać. Dzisiaj mówię tak miło do Ciebie, ale jutro mogę mieć jakiś interes i Cię okłamać. I co? Zaufasz mi na 100%? Ostatnio z kimś tak rozmawiałem i pewna dziewczyna mnie pyta, co myślisz na temat Leszka Korzenieckiego? A ja A dopiero mnie poznała. Ja mówię, jestem dla ciebie takim autorytetem. Dopiero mnie poznałaś i już to, co ja ci powiem, to ty w to uwierzysz. Ja mówię, sama sprawę zbadaj. Ja ci powiem, a ktoś inny powie inne zdanie. Będziesz tak wybierać? I dokładnie tak samo jest czytanie Pisma Świętego. Jedna osoba ci powie to, druga to. Sam otwórz Pismo i się przekonaj. Bo masz tylko jedno życie. Słuchajcie, jeśli tak będziecie z kimś czytać i nie od razu komuś coś sugerować, tylko zadawać pytania, co ten werset mówi, jak to rozumiesz, to wiecie, że ludzie bardzo konkretnie wejdą w Pismo Święte? Nie ma lepszego sposobu na Polskę niż zaproszenie kogoś do czytania Pisma Świętego. Nie ma. Największe efekty ewangelizacyjne miałem pod sobą ponad 60 misjonarzy i każdy z nich to mówił. Ostatnio byłem na chrzcie liderów z odnowy w Duchu Świętym, ponieważ prosili, żeby nie mówić skąd są i tak dalej, więc nie powiem skąd są. Liderzy odnowy w Duchu Świętym prowadzą bardzo dużą odnowę. Wiecie, co powiedzieli? Powiedzieli dokładnie to, co mówię dzisiaj w kazaniu. Odkąd zaczęliśmy ludzi w naszej odnowie w Duchu Świętym zapraszać do czytania Pisma i przekonywać, że mają czytać, wali im się wszystkie poglądy. Widzą, że oczy im się otwierają. Dopóki przychodzili na spotkania, śpiewaliśmy, wielbiliśmy Boga, byli chrzczeni w Duchu Świętym, dalej siedzieli w swoich herezjach i głupotach. Ale kiedy zaczęli czytać Pismo Święte, zaczęło im się oczy otwierać. Wiecie, jaka jest najbardziej niebezpieczna księga? Dla Kościoła Bożego, baptystycznego, zielonoświątkowego, katolickiego? Najbardziej niebezpieczna księga to jest Pismo Święte. Kiedy ludzie czytają i zadają pytania pastorowi, księdzu, biskupowi. Wielu pastorów się tej księgi boi. Pamiętam, odwiedzili mnie Świadkowie Jehowy. Jeszcze wtedy nie wykładałem Apokalipsy i niewiele z tego rozumiałem. Tak mnie rozłożyli na łopatki i stłukli tą Apokalipsą, księgą Daniela. Jak weszli, to czułem się taki pobity. Ja mówię, Boże, jacy mądrzy ludzie. Ale widziałem, że głupoty mi mówią. Tylko ja nie umiałem się bronić. A najlepiej używali jednego wersetu, ciągle cytowali go. Ja mówię, jak wyszli, mówię tak, Boże, tak żałuję, że ten werset jest w tej Biblii. No jakby tego wersetu nie było, to bym ich pokonał w tej dyskusji. Słuchajcie, nie minęło wiele czasu, kiedy miałem starcie z inną sektą, kościół lokalny, Witness Lee, i ten werset był najlepszy. I powiedziałem, Boże, ja Ci dziękuję, że ten werset jest. Słuchajcie, najbardziej niebezpieczna księga to jest Pismo Święte. Kiedy po prostu czytasz, kiedy zadajesz pytania Bogu, kiedy jesteś otwarty na wszystkie księgi, kiedy przychodzisz i jesteś w kościele, gdzie możesz podejść do pastora i powiedzieć, pastor, ty powiedziałeś, a ja tu przeczytałem, czy przeczytałem, wytłumacz mi w takim razie, bo to jest niezgodne z tym, co mówiłeś. To jesteś w dobrym kościele, kiedy możesz zadawać takie pytania, kiedy może ktoś z tobą rozmawiać. Ale jeśli ktoś ci odsyła i mówi, to jest tylko jeden werset, to nie jest dobry kościół, w którym jesteś. To możliwe, że ten duchowny ksiądz, pastor cię oszukuje. Zbywa cię. Bo Pismo Święte jest w stanie cię ochronić. Znaczy, ludzie wokół nas, Polacy, oczekują otwartości na siebie. Ludzie chcą, żebyś wypił z nimi kawę i poświęcił im czas. A nie ciągle mówił, zapraszam cię do mojego kościółka. Pewien kiedyś wierzący Amerykanin z Kościoła Baptystów zapraszał swojego sąsiada. Czytałem to ksiądz. Ciągle go zapraszał w niedzielę na nabożeństwo. A tamten ciągle rano jechał na ryby. I w końcu nie wytrzymał i mówi tak. Powiedz mi, sąsiad, czemu ty tak ciągle mnie zapraszasz do Kościoła Baptystów, do którego chodzisz? Powiedz mi, dlaczego? No, chciałbym, żebyś zobaczył, jak mój kościół funkcjonuje. I się nawrócił. A on mówi, przecież twoje życie niczym się nie różni od mojego. Ty tak samo się kłócisz z żoną, jak ja się kłócę. Tak samo masz nieposłuszne dzieci, jak ja mam nieposłuszne. Po co ja mam przyjść do twojego kościoła? Po co mi twój kościół? Facet po prostu przyjaźnili się, gadali na ulicy czasami, ale facet miał otwarte oczy, widział jego życie. To, co może nas przekonać, ludzi przekonać do tego, w co wierzysz, to jest twoje życie. Zmienione twoje życie. I ludzie chcą, kiedy pijesz z nimi kawę, żebyś im poświęcił czas. Poświęć komuś czas na relacje. Pozwól komuś się wygadać. Wysłuchaj kogoś. Słuchajcie, nieraz miałem takie sytuacje, że słuchałem kogoś przez 2 godziny i ktoś później mi ściskał rękę i mówił, jak ja ci dziękuję, tak mi pomogłeś. Ja mówię, ale ja nic nie powiedziałem. Nie, dużo powiedziałeś. Wyściłem, słuchałem i kiwałem głową. Ta osoba sama opowiedziała swój problem i wiedziała, co ma zrobić. Ale to, co naprawdę ludziom otwiera oczy, to jest zaproszenie kogoś do czytania pisma. Kiedy mówisz komuś, mogę ci pomóc zrozumieć pismo, że będziesz sam rozumiał. Będę ci tylko pytania zadawał, ty będziesz dużo mówił. Pokażę ci, że pismo jest proste. Nie powiem nic negatywnego o twoim kościele, nie zaproszę cię do mojego kościoła, bo to Jezus i Pismo Święte może zmienić twoje życie, a nie mój kościół, ani twój. Dlatego słuchajcie, kończąc, chciałbym was zachęcić do tego i naprawdę, żebyście zrozumieli, największe efekty ewangelizacyjne w Polsce są wtedy, kiedy komuś poświęcasz czas. Ale mamy problem, bo my chcielibyśmy ludzi wierzących produkować jak w fabryce na taśmie produkcyjnej. My byśmy chcieli męża, żonę, wujka, ciocię przyprowadzić do nas do kościoła i oni tak siedzą, mają takie wielkie oczy. Po pierwsze są w szoku, że taki znany muzyk jak Janusz Bigda gra w takim małym kościółku i tam są jego płyty. Już jest ta osoba w trakcie uwielbienia. To jest ten znany muzyk. Już jest w szoku. Później wychodzi pastor, który mówi tak pięknie, że oni mówią, ale cudownie gada. Później są super świadectwa, później jest super kawa i ta osoba mówi, zapisuję się do was. My byśmy tak chcieli. To jest takie wygodne i proste, prawda? I później to już, tą osobę w ogóle się już nie zainteresujemy. To mówimy, to jest twój pastor, tu jest masz grupę, teraz ja idę do... Ja teraz łapię kolejną rybę. Przyprowadzę. Ale to tak nie działa. To tak nie działa, słuchajcie. Największe efekty są wtedy, kiedy z kimś pijesz kawę u niego w domu albo u siebie, słuchasz go, zapraszasz go do czytania pisma i poświęcisz mu minimum rok. Minimum rok. Że się o niego modlisz, że się modlisz z nim, że zaczynasz z nim czytać Biblię. Ta osoba tak zmieni się pod wpływem Ducha Świętego i Pisma Świętego, że nie będziesz musiał tej osoby zapraszać do kościoła. Ta osoba będzie sama nachalna i powie, ja przyjeżdżam. Ale gdzie przyjeżdżasz? No do was do kościoła, ja cię nie zapraszałem. Wiecie, jak to działa na ludzi, kiedy mówisz, lepiej nie przyjeżdżaj do nas? Ludzie są przekorni, to tym bardziej będą chcieli przyjechać. A wiecie, jak to działa, jak na siłę kogoś ciągle zapraszasz do swojego kościółka? Jeśli uda ci się raz przyprowadzić tą osobę do kościoła, to tylko dlatego, że ona chce ci sprawić przyjemność. Może jeszcze zapyta, kiedy masz urodziny, to wtedy przyjdę do twojego kościółka, żeby ci było przyjemniej, to będzie prezent. Tak ludzie myślą, że on ci robi prezent, przysługę, łaskę. I tak jeszcze siądzie obok ciebie i tak będzie patrzył, i co miło ci jest. My myślimy, że my uratujemy życie, a on siedzi obok nas i się cieszy, że nam przyjemność sprawia. Ale w ogóle nie ma potrzeby tu być. Bo wiecie, co to jest nabożne spotkanie, czyli nabożeństwo? Nabożne spotkanie to jest spotkanie dla ludzi wierzących, dzieci Bożych, które spotkały się, żeby razem z Januszem Bigdą zaśpiewać dla króla. To jest nabożeństwo. To jest nabożne spotkanie, żeby uwielbić króla. I wtedy wychodzi pastor i głosi nam, jak mamy żyć na tygodniu, żeby się podobać królowi. Ale bardzo często, jeśli ktoś jest niewierzący, to niewiele czasami korzysta z tego. Więc powiem wam, tylu misjonarzy miałem pod sobą, że wiem, że osoba niewierząca, która jest na nabożeństwie, to najbardziej pamięta to, że ktoś mu zrobił kawę, przyszedł, uśmiechał się i rozmawiał z nim. Mówi, jacy u was w kościele są mili ludzie. To się pamięta. A nie jakie były pieśni, jakie było kazanie. Nabożeństwo jest dla ludzi wierzących. A człowiek wierzący może się stać wtedy, kiedy mu wygłosisz dobrą nowinę, wytłumaczysz u siebie w domu albo u niego i zaprosisz do czytania Pisma Świętego. Oczy mu się otworzą, że on w ogóle jest niewierzący. Że on chodził tylko do kościoła, który się nazywa chrześcijański, ale i ten kościół nie wiadomo, czy jest chrześcijański i on nie jest chrześcijański. Spróbujcie, poświęćcie, jeśli na kimś wam zależy, na kimś z pracy, na kimś z rodziny, zacznij się o tą osobę modlić intensywnie. Zacznij go zapraszać na kawę, herbatę, na obiady. Zacznij mu opowiadać o tym, co Chrystus zrobił w twoim życiu. I zaproś tą osobę do czytania Pisma Świętego, a życie tej osoby się zmieni.